Witam Państwa. Nazywam się Jarosław Droszcz. Pracuję w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, skąd nagrywam podcast Cardio Know-How. Jest on przeznaczony wyłącznie dla profesjonalistów i odzwierciedla wyłącznie moje osobiste poglądy. Rozpocznę dziś cytatem z wypowiedzi magnificencji rektora Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego, profesora Piotra Ponikowskiego. Najważniejsze, żeby pomoc, którą kierujemy do uchodźców, była świadoma, dobrze przemyślana i zorganizowana. Pomagajmy mądrze, by nie zmarnować ogromnego potencjału dobrej energii, która ujawniła się w ostatnich dniach. Ta sytuacja nie skończy się za chwilę. Musimy mieć tego świadomość. Niech każdy robi to, na czym się najlepiej zna. My znamy się na opiece zdrowotnej i na tym się koncentrujemy. Koniec cytatu. Dodałbym do tego, oraz znamy się na edukacji medycznej i właśnie wdrażamy profesjonalną edukację kardiologiczną w języku ukraińskim w ramach Cardio Know-How. Szczegóły na końcu epizodu. Dziś jeden temat, ale za to jaki? Sartany, a nowotwory. Samo Centrum Współczesnej Farmakoterapii Układu Sercowo-Naczyniowego. Centrum Współczesnej Medycyny. Jedne z najczęściej stosowanych leków, jedno z największych dobrodziejstw ludzkości. Leki wpływające na układ renina-angiotensyna-aldosteron na jednym z najniższych poziomów, skutecznie antagonizując receptory angiotensyny, drugiej substancji bez wątpienia szkodliwej. Nadciśnienie, niewydolność serca, choroby nerek, prewencja to tylko zarys wskazań. Dziesiątki czy setki milionów opakowań w Polsce, miliardy na świecie. Sartany, a wzrost liczby nowotworów. Jak to obrazowo opisał dr John Mendrola z Medscape Cardiology, to jest dopiero gorący kartofel. Podzielę zatem moją wypowiedź na trzy części i wybaczcie Państwo, że poczujecie się jak na rollercoasterze, ale temat jest tego wart. Tym bardziej, że machina promocji tego artykułu dopiero startuje. Część pierwsza. Historia. Całość rozpoczyna się w 2010 roku artykułem Ilke Sipahi w Lancecie Oncology. Metaanaliza danych z 8 randomizowanych badań sartan versus placebo lub ramipril wykazała 8-procentowy, ale istotny statystycznie wzrost liczby nowo rozpoznanych nowotworów. Wśród analizowanych badania światowe OnTarget, Life, Transcend, Charm. Wśród sartanów Telmisartan, Valsartan, Losartan, Candesartan. Wśród komparatorów placebo albo ramipril. I mała podgrupa przeciwwskazanego dziś połączenia Telmisartan, ramipril w środowisku zawrzało. Kim w ogóle jest Ilke Sipahi? Z białego wywiadu dowiadujemy się, że ukończył szkołę średnią. Gdzie? No jakże, w Stambule, na azjatyckim brzegu. Całkiem niedawno byliśmy tam wszyscy, w epizodzie 54, podczas lektury Dziwna myśl w mej głowie, Orhana Pamuka. Ilke Sipahi ukończył szkołę średnią, no jakże, pierwszy w klasie. Później student na uczelni medycznej. Jakiej? No w Stambule, ale już na europejskim brzegu. Wynik? Pierwszy na roku. Kiedy? 3 lata po mnie, w 1992 roku. W roku 1998, kiedy ja już wróciłem z zagranicy, on zdał egzamin z kardiologii i wśród prawie 15 tysięcy lekarzy zajął które miejsce? A jakże? Pierwsze. Potem Ohio, Cleveland Clinic. Równo rozpoczęliśmy kierowanie kliniką. Ja Klinikę Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Sterlinga, gdzie był pierwszy przeszczep serca, pracował pan profesor Moll. On, Kliniki Niewydolności Serca i Transplantologii, jako Associate Director w Stambule. Gdy on zdobył tytuł profesora w 2013 roku, ja już od roku byłem profesorem zwyczajnym. Ale wszystkie pozostałe rankingi przegrywam z nim, może poza biegami, astrofizyką, choć tego nie wiem na pewno. A co robi dziś? Prowadzi prywatną praktykę w Stambule i fascynuje się telemedycyną. Leczy pacjentów online. Trochę szkoda, ponieważ to musi być fascynujący nauczyciel akademicki. Powtórzmy. Lancet Oncology, 2010 rok. Istotny wzrost występowania nowotworów o 8-11%, zależnie od wyboru badań, nieistotnie statystyczny wzrost liczby zgonów z powodów nowotworów o 7%. Natychmiast rozpoczęły się analizy danych i specjalna komisja amerykańskiej agencji FDA pod kierunkiem Tomasa Marciniaka nie znalazła takiej zależności, która mogłaby łączyć sartany z nowotworami. To rok 2013. Sprawa ucichła. Część druga. Czasy nowożytne. Mija 11 lat. Toczą się badania, analizy, dyskusje. Niezbyt aktywnie w sieci czy na łamach literatury. Nadal stosujemy sartany i to w dużej ilości. Mniej w niewydolności serca, częściej w nadciśnieniu. Wyniki tych badań, sartany a nowotwory, są, krótko mówiąc, rozbieżne. No i mamy 2 marca 2022 roku. To zaledwie przed tygodniem. PLOS ONE publikuje metaanalizę badań sartany a nowotwory i autorem jest kto? Ilke Sipahi. Ale już sam. To niezwykła rzadkość, aby metaanaliza miała jednego autora. Ta jego wcześniejsza z 2011 roku miała autorów 5. Zazwyczaj ta liczba zbliża się do 10. A artykuł jest masywny. 18 stron, 7 rycin z suplementem. Wyniki analizy? Wzrost liczby nowotworów u pacjentów leczonych sartanami. Umiarkowany, ale istotny statystycznie 11%. I nadal dokładnie 7% to wzrost liczby zgonów z tego powodu, ale nadal nie jest to istotnie statystycznie. Czym różnią się te obie prace, ta sprzed 11 lat i aktualna? Poza większą liczbą pacjentów i danych, 15 triali teraz, 75 tysięcy chorych, jednym ważnym szczegółem. Najpierw dygresja. Kto ma większe ryzyko zgonu? Ten, co pali rok, czy 20 lat? I to stanowiło podstawę do analizy narażenia na sartan. Ile lat leczony sartanem był pacjent? Jeśli sartan wywołuje nowotwór, to im dłużej się go podaje, tym więcej powinno się obserwować nowotworów. I buch! Tak, jest zależność czasu do liczby nowotworów. Boję się, że wszyscy się tu zatrzymamy. Dobrze udokumentowany artykuł jasno wskazuje na ryzyko nowotworu, powtarzam, nowotworu. To mrożąca krew w żyłach nazwa. To ryzyko jest wymierne, zrozumiałe i istotne statystycznie. Wymierne, no przytoczmy tu liczbę z artykułu. Jeśli leczymy 120 pacjentów przez 4,7 lat, prawie 5 lat, to możemy się spodziewać jednego nowotworu więcej. Ja w poradni Centralnego Szpitala Klinicznego przyjmuję w poniedziałki po 40 chorych, raz w tygodniu od 12 lat. Sartany szacuje, że są obecne wśród leków u co czwartego, co piątego pacjenta. Może komuś chciałoby się policzyć, ile byłoby nowotworów w tej grupie za 5 lat albo ile potencjalnie może się ich zdarzyć więcej przez sartany. I bardzo się boję, że do lekarzy informacja dotrze to właśnie w takiej postaci. Obym się mylił. Firmy produkujące inhibitor konwertazy mogą już niestety o to zadbać. A grupa znakomitych wykładowców podchwyci temat. Stawiam taką tezę, że niebawem ta fala do Państwa dotrze i nie zdziwiłbym się, gdyby miała siłę tsunami. Dla jednych firm będzie to opłacalne. Wykładowcy na tym nie stracą. Ilke Sipahi zyska cytowania. Więc gdzie tu jest strata? Moim zdaniem jest i jest spora. Straciliby na tym sami pacjenci. I to miliony razy więcej niż potencjalny zysk firm farmaceutycznych. Oszacujmy, jaki byłby bilans. Na świecie 10 lat temu leczono sartanami 200 milionów ludzi. Liczycie Państwo? 200 milionów leczenia sartanem, gdy co 120 z nich co 5 lat będzie miał dodatkowy jeden nowotwór, a co 15, to te 7%, z tego powodu umrze. No a teraz policzcie stratę w postaci skrócenia życia tych 200 milionów ludzi z powodu odstawienia sartanu, u większości bez możliwości włączenia inhibitora konwertazy, przynajmniej w tej sporej podgrupie. I mam takie życzenie, żeby ta kwestia pozostała wyłącznie na poziomie jednego artykułu w PLOS ONE, wcale nie najważniejszego pisma medycznego, jednego autora z jednego kraju, wcale nie będącego Mekką współczesnej kardiologii. Czy zostanie? I dlatego część trzecia, epilog, moje osobiste odczucia. Albo więcej, efekt 32 lat pracy i prawie 60 lat życiowych doświadczeń, z czego moja pamięć sięga trzeciego roku życia, a wychodzi 55. Otóż natychmiast zainicjowana została szeroka dyskusja, ja w niej nie uczestniczę poza dzisiejszym podcastem. Nie liczę tu oczywiście lajków, powtórzeń tak zwanych specjalistów, ochów i achów naszego środowiska czy firm. Dyskusja prawdziwych ekspertów, śledziłem ją dość uważnie i co z tego wynika? Najbliższa jest mi opinia profesorów. Pierwszy to prawdziwy ekspert nad ekspertami, Franz Messerli, urodzony i pracujący dziś w Bernie, stolicy Szwajcarii. To przepiękne miasto zresztą, otoczone zakolem rzeki Aare z trzech stron i byłem tam w lipcu ubiegłego roku, widziałem niedźwiedzie, dom, w którym mieszkał Albert Einstein. Drugim komentatorem jest Andrew Althaus z Pittsburgha. To młode pokolenie, ze zdjęcia 40-latek, wysportowany, tak raczej siłowo, nie biegowo, epidemiolog. Tak zwany competing risk of death. Cóż to oznacza? Bo to jest clue tej opinii. Jeśli wydłużymy pacjentowi życie, to ujrzymy choroby wieku starszego, których nie mielibyśmy, gdyby pacjent zmarł. Wyobraźmy sobie obrazowo tak. Mamy dwóch chorych. Jednego leczymy sartanem, a drugiego nie. Sartan działa dobroczynnie, to przecież niezaprzeczalne dane z tych właśnie 15 międzynarodowych randomizowanych projektów badawczych. Pacjent leczony sartanem żyje dłużej, a z wiekiem pojawia się choroba Alzheimera, no i właśnie nowotwór. Drugi pacjent umiera. Nie ma zatem choroby Alzheimera ani nowotworu. Czy to oznacza, że sartan powoduje chorobę Alzheimera albo nowotwór? Jeśli lek wydłuża życie, to zwiększa się szansa wszystkich schorzeń związanych z wiekiem, nowotworów, ale nie musi być tu związku przyczynowo-skutkowego. To jest właśnie competing risk of death. W tym rozumowaniu jest kilka słabych punktów, przyznaję. Weźmy jeden z nich. To porównanie z Ramiprilem, badanie on target. Wprawdzie zidentyfikowano tam ledwo 5% nieistotny wzrost liczby nowotworów, gdy porównano telmisartan z Ramiprilem, ale wzrósł on do istotnych 13% dopiero, gdy porównano dziś połączenie zabronione telmisartan plus Ramipril versus Ramipril. Dziś nie łączymy sartanów z inhibitorem konwertazy, ale była taka przelotna koncepcja przed laty wielokierunkowego wpływu na układ renina-angiotensyna-aldosteron. Inna kwestia to potencjalne działanie karcynogenne samej substancji antagonisty receptora angiotensynowego, sartanu, czy też substancji mu towarzyszących. W trakcie syntezy niektórych sartanów pojawiają się nitrozaminy. No, zwróćcie Państwo uwagę, pamiętacie to wszyscy. Wycofanie valsartanu produkowanego w Chinach i Indiach w połowie roku 2018. Wielka afera i skuteczne środki zaradcze. Większość valsartanów w Polsce została wówczas wycofana. Ścisłe zalecenia zostały wprowadzone na przełomie 2018 i 2019 roku dla uniknięcia tych zanieczyszczeń, ale badania przecież pochodzą sprzed tego okresu. A ja mam jeszcze jeden wynik moich przemyśleń i to w zakresie relacji nowotwory asartany versus inhibitor konwertazy. I nie traktujcie Państwo tego arcypoważnie, nie mam zbyt wysokiego mniemania o swojej naukowej przenikliwości, zwłaszcza w temacie statystyki i competing risk. Po inhibitorze konwertazy występuje czasem kaszel, co implikuje zmianę na sartany. Kaszel oznacza nie tylko działanie inhibitora konwertazy, ale Państwo to wiecie, że czasem także nowotwór, na przykład płuc. Istnieje zatem szansa, że występujący kaszel nie jest spowodowany ekspozycją na inhibitor konwertazy, lecz właśnie nowotworem płuc. A lekarz zachowa się w obu sytuacjach identycznie. Zamieni inhibitor konwertazy na sartan. I zupełnie niezależnie od relacji przyczynowo-skutkowych, podgrupa leczona sartanem będzie miała większy odsetek nowotworów wśród tych pacjentów, którzy mają wskazania do leków hamujących układ renina-angiotensyna. Aldosteron. Stąd liczba nowotworów płuc w podgrupie przyjmującej sartan będzie większa. W tym rozumowaniu też jest słaby punkt. W badaniach w cytowanej pracy była randomizacja sartan versus inhibitor konwertazy, a nie wybór leku podyktowany powikłaniami takimi jak kaszel. No ale i tu się znajdzie kontrargument. Pacjent by być zakwalifikowany do badania sartan versus inhibitor, musi je tolerować. Nie mieć zatem kaszlu. Jak ma kaszel, znika z subpopulacji inhibitora konwertazy, ale nie znika z subpopulacji sartanowej. A zatem jest tu kontrargument. No i tu się zatrzymam w tej czysto akademickiej, nieprowadzącej donikąd dyskusji, ilustrując jedynie, że świat naukowy spierać się może bez końca, używając nawet logicznych argumentów. I najważniejsza część. Co zatem powinien wiedzieć światły lekarz w marcu 2022 roku? Punkt pierwszy. W pojedynczych artykułach pisanych przez jednego naukowca z jednego ośrodka, z jednego kraju, wcale nie będącego mekką współczesnej kardiologii i farmakologii, ukazały się informacje o nieznacznym zwiększeniu liczby nowotworów wśród kardiologicznych pacjentów leczonych sartanami. Nie prowadzi to do istotnego wzrostu liczby zgonów z tego powodu. Punkt drugi. Najważniejsze autorytety medyczne z tego zakresu poddają to bardzo wnikliwej analizie i aktualnie dominuje powątpiewanie w prawdziwość jakiegokolwiek związku sartanów z nowotworami. I po trzecie, w żadnym wypadku nie należy odstawiać sartanów. To zdanie jest moje, ale nie miałoby to wtedy większego sensu. To zdanie pochodzi od największych autorytetów, Franz Messerli, Andrew Althaus. Sartany stosujemy codziennie u chorych z nadciśnieniem tętniczym, ratując miliony istnień ludzkich. A nadciśnienie, nawet w dobie COVID, to zabójca numer jeden. Większy niż rak, infekcje, urazy. Nadciśnienie inicjuje bowiem kaskadę kończącą się zawałem, udarem, niewydolnością serca, niewydolnością nerek i zgonem. Nawet w niewydolności serca, gdzie stanowią one drugi rzut, u chorych nietolerujących inhibitor konwertazy, biada choremu, któremu nie zapiszemy wówczas sartanu. Pomijam tu dodatkową ochronę nerek, redukcję białka moczu powodowaną przez sartan. Odstawienie leku na podstawie tak błahych i szeroko kwestionowanych przesłanek to błąd. To duży błąd. Na początku pandemii jeden z moich znajomych opublikował artykuł w takiej prasie codziennej o potencjalnym ułatwieniu wnikania wirusa SARS-CoV-2 u pacjentów leczonych inhibitorami konwertazy i powiedział: zamieniam dziś inhibitor na sartan u moich chorych. Bardzo mocno protestowałem. Nie miałem wówczas takiego medium jak dzisiejszy podcast, ale mówiłem to przy każdej okazji. Nie, nie ma takich danych. I okazało się, że jeżeli jakkolwiek działają inhibitory konwertazy w COVID, to redukują ciężki przebieg tej choroby. I dziś mówię także nie. Nie odstawiajcie Państwo sartanów, a przedstawicieli firm farmaceutycznych lub domorosłych, tak zwanych ekspertów, skierujcie do mnie. Z przyjemnością wyjaśnię im potencjalne szkody działań pochopnych, bez oparcia o współczesną wiedzę, wbrew zaleceniom prawdziwych ekspertów. Od kilku lat stoi u mnie w bibliotece dość gruba książka. Wowa, Wołodia, Władimir. Krystyny Kurczap-Redlich, która stała się po jej publikacji persona non grata w Rosji i ma zakaz wjazdu. Tam. Bywa czasem w telewizji. Możecie jej posłuchać. Pisana w roku 2014, a wydana w wydawnictwie WAP 2016. Z tyłu na okładce czytamy: najbardziej sensacyjna biografia roku. I dalej, bezwzględny, cyniczny, do celu dążący, po trupach. 781 stron. Z przepisami. Z ostatnim rozdziałem o proroczym tytule Niepełna lista ofiar. I trzy zdania. Niech nikt nie mówi mi dziś, że nie wiedział, co robi, kupując gaz czy węgiel, czy też w inny sposób przyczyniając się do wspierania barbarzyńców. Także na naszym ludzkim poziomie, nie tylko poziomie zakupów rządowych. Po drugie, nie wolno krzywdzić dzieci. Po wielu latach może się okazać, że stworzyliśmy potwora. I po trzecie, złu należy się przeciwdziałać bezwzględnie i już na samym początku. Pozostawione same sobie rośnie. I rośnie, bombardując szpitale położnicze i dziecięce, elektrownie atomowe, atakując korytarze humanitarne. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś uwagi, komentarze, kierujcie na media społecznościowe, postaram się udzielić odpowiedzi i będę Państwu bardzo wdzięczny za promocję i komentarz bądź ocenę. Tych ocen zebraliśmy ostatnio trochę. Strony w języku ukraińskim już mamy od 10 dni. Aktualnie, niespiesznie, ale konsekwentnie tłumaczymy transkrypty naszego epizodu, podcastu na język ukraiński. 8 dwujęzycznych studentów pracuje nad tematem, 1 kardiolog pracujący w Centralnym Szpitalu Klinicznym. Cieszę się, że mamy na to środki finansowe. Ale gdyby ktoś się chciał włączyć w ciągu następnych lat, w budowanie profesjonalnej edukacji kardiologicznej w języku ukraińskim, proszę o kontakt. Przypomnę jedynie, czysta, klarowna, praktycznie ukierunkowana edukacja, język ukraiński i pełen profesjonalizm, źródło, prawa autorskie. Sława Ukrainii!